Czy lubicie egzaminy, klasówki, testy albo sprawdziany? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że coś z wami jest nie tak. Znaczy, że to chyba da się leczyć. Może są jacyś ludzie, którzy lubią, ale to na pewno jest bardzo duża rzadkość. Nikt nie lubi tego stresu z tym związanego, tych nerw, które trzeba przeżywać, tego przygotowania, kiedy przychodzisz. Czasami nawet jesteś przygotowany, ale jeszcze jak trafi się taki egzaminator, który, że tak powiem, żeruje na twoim strachu, pokazuje swoją wyższość, że on wie, a ty tak do końca nie wiesz, a nawet jak wiesz, to nie tak, jak powinieneś. Nikt nie lubi testów, egzaminów. Wiem, że studenci jeszcze o tym może nie myślą, bo do sesji jeszcze dwa miesiące. Maturzyści może i też jeszcze, chociaż niektórzy pewnie myślą, a niektórzy powinni zacząć myśleć. Dorośli cieszą się, że są już po tych szkolnych, różnych wszystkich egzaminach, chociaż niektórzy może ciągle się rozwijają, dokształcają, może zdawali, niektórzy musieli zdawać prawo jazdy na przykład i zdali ostatnio na autobus, na przykład taki pan tam siedzi, albo niektórzy zdają kilkakrotnie, żeby w końcu zdać, ale stresy przeżywają za każdym razem, więc nikt tego nie lubi. I ja pamiętam, jak ja byłem na studiach, ja studiowałem na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Oczywiście też nie lubiłem egzaminów, pomimo tego, że to była chrześcijańska akademia, większość profesorów tam to byli dobrzy, wierzący chrześcijanie, bardzo często łaskawi, chociaż nie wszyscy niestety, ale najgorzej jest oczywiście tak, jak jest jakiś trudny przedmiot i jakiś jeszcze taki trudny egzaminator. Ja pamiętam, jeden z najtrudniejszych egzaminów, jakie był, to był egzamin z języka greckiego. I jeśli chodzi o Grekę, to ja łatwiej mi przychodziło udawanie Greka niż czytanie po grecku i tłumaczenie, bo to było bardzo trudne, jakoś mi nie wchodziło. Ale egzamin z Greki mnie w ogóle nie stresował i nikogo nie stresował, ponieważ uczył nas i egzaminował człowiek, który był po prostu przekochanym, dobrym człowiekiem. To był ksiądz luterański, ale po prostu bardzo poczciwy, dobry człowiek, który nie wierzył w dwójki, czyli jedynki. Nie wierzył, że ktoś obleje u niego egzamin. I nigdy nie stawiał złych ocen. Ale też nie był taki, który stawiał trójkę czy cokolwiek za nic. Więc na jego egzaminach, jak się przychodziło, czegoś się nie wiedziało, no to pan profesor mówi, no to proszę, wyciągnij książkę, naucz się, a poczekam. I na tych egzaminach mogło się nauczyć i wtedy odpowiedzieć. I tak to było, że im mniej znałeś, tym dłuższy zazwyczaj egzamin był. On był też tak poczciwy, a też taki cierpliwy, że często czekając długo, jak ktoś wkuwał w czasie tego egzaminu, zdarzało mu się zasnąć na tym, na egzaminie, ale się budził, jak już się człowiek douczył i zdał. Słynna jest historia, kiedy pewnego dnia pani, która już zamykała szkołę, robiła porządek w naszą uczelnię w Warszawie, przyszła do klasy i znalazła śpiącego profesora i śpiącego studenta. Się okazało, że student próbował przetrzymać profesora, nie bardzo mu szła ta nauka i tak przetrzymał, że sam zasnął. I oboje spali tam, aż pani przyszła i ich wyrzuciła ze szkoły, bo szkołę trzeba było zamykać. Fajnie by było, żeby takie egzaminy były tylko takie właśnie mało stresujące, nawet jak jest jakiś ciężki przedmiot, bo tak to jest, że jesteś słabiej przygotowany, tym stres jest większy. A w życiu niestety jest tak, że pomimo tego, że już nie jesteśmy w szkole, to przechodzimy testy, przechodzimy próby, przechodzimy ciężkie okresy, które czasami musimy zdać i zaliczyć. I to, jak sobie z nimi radzimy, zależy od tego, jak jesteśmy do nich przygotowani. Bo w czasie tych prób, które przechodzimy, trudnych okresów w naszym życiu, przeważnie dojrzewamy. Przeważnie, kiedy uda nam się przez nie przejść, stajemy się silniejsi. A też w tych trudnych okresach przeżywamy często transformację i coś z tego złego wynika coś dobrego na koniec. To trochę tak jak z gąsienicą. Wiecie, taki robaczek jest taki ładny, kolorowy, on jego życie to chodzenie po jakichś tam krzakach i zjadanie liści i wszystko byłoby dalej, mogłoby być piękno, kolorowo dalej gąsienicą, ale w pewnym momencie ta gąsienica przestaje jeść, i jak gdyby obumiera. Ona w zasadzie zawija się w jakiś kokon i ta kąsienica rozpuszcza się w tym kokonie, staje się poczwarką, a z tej poczwarki po jakimś czasie budzi się motyl, który musi też przebić się przez ten trudny kokon i jak się nie przebije, to nie będzie umiał latać, więc on musi walczyć, żeby mięśnie swoich skrzydeł jakieś tam mogły być i w końcu powstaje coś dużo piękniejszego. Pomimo tego, że był ciężki okres zamknięcia i prawie obumarcia w tym kokonie. I tak to jest, że jak nam się uda przejść przez takie trudne okresy, przeważnie wchodzimy wzmocnieni, a często przechodzimy transformację w coś jeszcze lepszego. Chociaż oczywiście nikt nie lubi takich okresów, nikt o nie nie prosi. Ale kluczem do tego, aby przejść trudny okres w życiu chrześcijanina, jest to, aby być posłusznym i zaufać Bogu. Zaufać Bogu i być Mu posłusznym. I ten klucz przewija się przez całą historię Biblii. Kiedy czytamy historię różnych mężów bożych, czy kobiet, które były opisane na kartach Biblii, widzimy, że w tych trudnych czasach ci bohaterowie wiary opierali się na zaufaniu Bogu, na tym, że byli mu posłuszni. Pamiętacie historię Noego i jego Arki? Ci ludzie, ci bohaterzy byli posłuszni, zaufali Bogu, byli posłuszni, pomimo sytuacji, gdy było coś niebezpiecznego, pomimo sytuacji, gdy byli narażeni na śmieszność, pomimo sytuacji, gdy byli narażeni na to, że ludzie patrzyli na nich dziwnie i tak było też z Noem. Kiedy Pan Bóg powiedział, Noe, zbuduj Arkę, wielką łódź, tutaj gdzieś przy tym lesie. Nie było wielkiej wody wkoło, nie było śladów nawet jeszcze deszczu ani czegokolwiek. No, zaczął budować Arkę, którą zajęła mu tu kilkadziesiąt lat. Ludzie wkoło się wyśmiewali, ale on zaufał Bogu i był posłuszny. I dzięki temu uratował siebie, swoją rodzinę, zwierzęta. A ci, którzy się śmiali, próbowali się dostać i nie mogli. Pamiętacie historię Jozłego? Jozue, który zdobył ziemię obiecaną w końcu po tym, jak wyszli z Mojżeszem z Egiptu. Jedną z przeszkód na drodze Jozuego było miasto Jerycho. To było wielkie, potężne, prawdopodobnie najpotężniejsze miasto w tamtym czasie, które miało wielkie mury, w zasadzie nie do zdobycia. Pan Bóg powiedział, mam dla was plan. Tak, abyście chodzili w koło tego miasta przez 6 dni, jeden raz dziennie, chodźcie grając na trąbach. A 7 dnia przejdźcie 7 razy. 6 razy grając na trąbach, a siódmego razu po prostu wydajcie okrzyk bojowy, a mury runą. Musicie sobie wyobrażać ludzi na tych murach, którzy widzieli tych żołnierzy chodzących w koło tych murów. Nigdy nie widzieli takiego sposobu zdobycia. Na pewno wyśmiewali się z nich, rzucali czymś z nich. Po prostu nie dowierzali, że co to za armia jest. Ale kiedy wydany został okrzyk bojowy, kiedy mury runęły, miasto zostało zdobyte. Jozue zaufał Bogu i był mu posłuszny. Pomimo tego, że był narażony też na śmieszność, czy na wyglądanie jak coś dziwnego. A Gedeon? Gedeon był jednym z przywódców w tamtych historycznych czasach, był jednym z sędziów. Kiedy Amalekici napadli na Izrael, Gedeon został przywódcą Izraelitów. I zabrało się wiele tysięcy Izraelitów, żeby stawić opór dziesiątkom tysięcy wrogów, którzy przybyli do Izraela. A Pan Bóg powiedział, Gedeon, mam inny plan. Nie potrzebujesz tyle tysięcy wojowników. Żeby pokonać tą wielotysięczną armię, potrzebujemy tylko 300 wojowników. I Gedeon nie bał się wystawić z siebie i swoich wojowników na niebezpieczeństwo stawienia czoła tak wielkiej armii, tylko z 300 wojownikami, gdyż zaufał Bogu i był mu posłuszny i pokonał tych wrogów. Ale dzisiaj chcemy mówić o innym człowieku, Abrahamie. On też był posłuszny Bogu, też zaufał Bogu i też był mu posłuszny. Pamiętacie Abraham, który nazywał się na początku Abram, kiedy miał 75 lat, mieszkał w Ur Chaldejskim, prowadził sobie dobre życie. I Pan Bóg przyszedł do niego i mówi, Abramie, musisz wyjść stąd, mam dla ciebie ziemię obiecaną, stworzysz tam piękny kraj i będziesz, dasz początek wielkiemu narodowi. Wiele ludzi będzie żyło. Był tylko jeden problem. Abram nie miał dzieci, a już miał 75 lat. Jego żona miała 65 lat. I nie wyglądało na to, że będą mieli dzieci. Abram w ogóle, jego imię oznaczało wielki, potężny, wywyższony ojciec. Co było, jakby dodawało mu wstydu, pośmiewisko. On, 75-letni dziadek, który nie mógł mieć syna, nazywał się wywyższony, potężny ojciec. Ale mimo wszystko Abram posłuchał i wyszedł. W pewnym momencie Bóg mu obiecał jeszcze raz, oto Sara urodzi syna. Będziesz miał syna, a miała już wtedy 90 lat. Słyszeliśmy o tym tydzień temu, o tym jak śmieli się i Abraham, i Sara z tego. Ale to Pan Bóg był tym, który śmiał się ostatni. I w końcu Izaak się urodził. Izaak, który oznacza ten, który się śmieje. A wszystko to wydarzyło się dlatego, że Abraham, który stał się Abrahamem, czyli jego imię odtąd zaczęło ojciec mnóstwa, zaufał Bogu i był mu posłuszny. Ale przed Abrahamem został postawiony najtrudniejszy test w jego życiu. I to jest nasz fragment dzisiejszy. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, od pierwszego wersetu czytamy tak. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, otom ja. I rzekł, weź syna swojego, jedynaka swojego, Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Nie są to słowa, które żaden rodzic chciałby usłyszeć od nikogo, a zwłaszcza od Boga. Pan mówił, weź swego syna, jedynego, Izaaka, którego kochasz. Zaprowadź go na górę, który ci wskaże i złóż go na ofierze, czyli zabij go. Coś nam tu się nie zgadza z obrazem Boga, jaki znamy. To nie jest tak, przecież Bóg takich rzeczy nie wymaga, ale Abraham, on jeszcze wtedy nie miał Biblii, jeszcze wtedy nie było zapisane prawo, które jest zapisane w Biblii, które powstało później, spisane zostało przez Mojżesza o tym, że dla Boga obrzydliwością jest składanie z ofiar ludzkich, a zwłaszcza z dzieci. Tego jeszcze wtedy nie było. Abraham też nie wiedział, że to jest test. To my czytamy, że Pan Bóg postanowił wydać Abrahama na próbę, ale on o tym nie wiedział. Więc musiał reagować tak jak w normalnym życiu. Bo tak to jest, że czasami jak wiemy, że coś jest na próbne, to radzimy sobie z tym. Tak jak się robi próbne alarmy, czasami przeciwpożarowe w firmach. Pewnie każdy z was to przechodził. My to też za kościelu robimy. Próbny alarm, jest fajna zabawa, się wychodzi, śmieje się. Wiadomo, gdzie iść, no nie, się żartuje sobie. Ale kiedy jest pożar, już te reakcje są inne, ale te próbne alarmy są po to, żeby w razie pożaru wiedzieć, co robić. Pamiętam kiedyś, dawno temu, kiedy robiliśmy obozy w różnych miejscach jeszcze, wpadliśmy, to nie było jeszcze za kościele, było to jakieś nad jeziorem, wpadliśmy na genialny pomysł, że zrobimy taką niespodziankę dzieciom. To był 4 lipca, mieliśmy grupę Amerykanów, którzy przywieźli ze sobą fajerwerki i postanowiliśmy, że zrobimy dzieciom taki niby alarm pożarowy w nocy. Zamiast po prostu robić fajerwerki wieczorem, to niech idą spać, bo już, a obudzimy ich gdzieś tak przed północą i zabierzemy ich nad jezioro, będziemy mówili, że jest pożar, a zamiast pożaru będzie super pokaz fajerwerków. Oczywiście na spotkaniu kadry wszystkim powiedzieliśmy liderom, mówiliśmy, jeżeli dzieci się będą bały, to powiecie, że to jest tylko tak dla wygłupy, jeżeli będą zbyt poważne, to trochę ich możecie postraszyć. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że jedna z liderek, co gorsza tej najmłodszej grupy dziewczynek, nie było na spotkaniu tej kadry. I nikt jej nie powiedział, że to będzie próbny alarm, że to będzie tylko zabawa. Kiedy my wszyscy się bawiliśmy dobrze, Iza walczyła o życie tych dziewczynek. Naprawdę przerażona, przejęta z tymi malutkimi 7-latkami, dziewczynkami 6-8-letnimi. Próbowała je jakoś uratować, bo była przekonana, że się pali, wyprowadziła. I później, kiedy zobaczyła, że to jest tylko taka zabawa, wcale się nie śmiała. Wcale się nie podobał ten test, który został poddany. Nie podobali się i ludzie, którzy to wymyślili też, bo musiała stawiać konsekwencje tej zabawy. Dziewczynki trzeba było przebrać, łóżka trzeba było prześcielić, bo ze strachu dziewczyny zrobiły malutkie dużo rzeczy, których nie powinni zrobić. Tak to jest, że nie lubimy takich testów, a zwłaszcza kiedy są zupełnie niepotrzebne. Ale wiemy, że Bóg czasami w naszym życiu dopuszcza na trudne sytuacje, dopuszcza nam próby i testy. I to nie dlatego, że On nie wie, jak my zareagujemy, nie dlatego, że On chce spróbować naszą wiarę. On nie dlatego wystawił Abrahama na próbę, bo nie wiedział, jaką wiarę ma Abraham, bo On dokładnie wiedział, co Abraham zrobi, jak się zachowa. Ale kiedy Bóg dopuszcza nam takie próby i testy, On robi to ze względu na nas. Bo wie, że wtedy nasza wiara rośnie. Bo wie, że wtedy my dojrzewamy. Bóg dopuszczał w naszym życiu, abyśmy mogli te próby dopuszczać, abyśmy mogli odkryć, w czym pokładamy naprawdę naszą nadzieję. Co tak naprawdę wierzymy. A także dopuszcza te próby po to, abyśmy mogli wzrastać i wzmacniać naszą wiarę. Liście do Jakuba. Jakub, brat Jezusa, napisał list do wiernych i kiedy go otworzymy, pierwsze słowa to są tylko: Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. I od razu następne słowa, które padają po tym, widocznie było to najważniejsze dla niego, mówi tak: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Jakub mówi: radujcie się z tego, że przechodzicie trudy, bo ono prowadzi do wytrwałości. Te próby prowadzą do wytrwałości, a wytrwałość prowadzi do doskonałości. Wasza wiara się wzmacnia, będziecie gotowi na próby. Tak jak Abraham, który był wystawiony na różne próby wcześniej, kiedy nie miał syna, kiedy czekał na niego tyle czasu. Był gotowy na próbę, przed którą postawił go Pan. Bo Bóg nie jest zainteresowany bardziej naszą świętością, niż naszą szczęśliwością, naszym szczęściem, czy naszą radością. Dla nas, dla Niego najważniejsze jest to, jak żyjemy, jakość naszego życia i nasza świętość, i jakość naszej wiary. Zobaczmy, jak ten test zaliczył Abraham. Czytamy dalej w trzecim wersecie. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodał osła swego i wziął ze sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całe palenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Widzimy, że Abraham zareagował natychmiast. Następnego dnia wczesnym rankiem wstał, osiodał osła, narąbał drzewo, wziął swego syna i dwóch sług i wybrał się w podróż. I reakcja Abrahama jest inna niż w innych przypadkach. Słuchajcie, Abraham nie był takim człowiekiem, który kiedy mu coś Bóg powiedział, to on mówił: tak, Panie Boże, i wykonywał to od razu. Od samego początku, kiedy Bóg mu powiedział: Abramie, wyjdź z Ur, to on z Bogiem się spierał, że może jednak mój brat pójdzie ze mną, chociaż Bóg miał inny plan, więc często stawiał na swoim. Chociaż ufał Bogu, to jednak coś tam starał się u Boga uwalczyć. Kiedy Pan Bóg mu objawił, że zniszczy Sodomę i Gomorę za grzech, który tam panował, Abraham targował się z Bogiem. Mówi: Panie Boże, a jak będzie 50 sprawiedliwych w tym mieście, to oszczędzisz to miasto? Pan powiedział, mówi: no dobrze, jak będzie 50, oszczędzę. I wtedy Abraham mówi: no a może 45, a może 40. Aż w końcu udało mu się utargować aż do 10. Panie Boże, gdy będzie 10 osób sprawiedliwych, czy zachowasz to miasto? I Pan Bóg się zgodził, chociaż tych 10 się nie znalazło, znamy historię. A w tym przypadku czytamy, że Abraham po prostu następnego rano, bez żadnego targowania, bez ociągania, bez dyskusji, bez możliwości jakichkolwiek późniejszych wymówek, bo wziął z sobą drwa na ołtarz, wziął z sobą nóż do dokonania ofiary i wyruszył od razu w drogę. Abraham zaufał Bogu i był mu posłuszny po raz kolejny. I dalej czytamy: trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. I tu już zaczyna nam coś nie pasować. To w końcu uwierzył Panu, posłuchał go, bo czytamy, że on powiedział do swoich sług: Idziemy na górę, pomodlimy się i wrócimy do was. Ja i mój syn. Jest tu liczba mnoga. Pójdziemy i wrócimy. Coś tu się nie zgadza. Czy on kłamał tylko do tych sług? Czy może jednak Abraham wierzył Bożej obietnicy? Bo Bóg obiecał mu bardzo wyraźnie, wielokrotnie wcześniej, że będzie ojcem wielu narodów. Że to przez Izaaka da początek wielkiemu narodowi. A tu Izaak ma być złożony na ofierze? Jest tu jakaś sprzeczność. Jakby nie ma wyjścia z tej sytuacji. Z jednej strony ma być ojcem narodów, a z drugiej strony ma go złożyć w ofierze. Abraham nie spodziewał się, że Bóg go powstrzyma w ostatniej chwili. On był gotowy złożyć tę ofiarę. Ale opierał swoje działania na zaufaniu Bożej obietnicy oraz na tym, na kim Bóg jest. On wiedział, że Pan Bóg zawsze dotrzymuje obietnicy, tak do tej pory, więc dotrzyma też tę obietnicę. Ale wiedział też, że musi być posłuszny Bogu i wypełnić to polecenie, które mu dał. Więc jak to się mogło zdarzyć? To jakby jest nielogiczne. Ale wiemy, co sobie wymyślił Abraham i w co wierzył. Czytamy to w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale. Jest opisane tam, są opisani bohaterzy wiary i również Abraham jest opisany. I tam napisane jest tak. Przez wiarę przyniósł Abraham na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował on, który otrzymał obietnicę. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Abraham tak bardzo wierzył Bogu i jego obietnicy, ale też tak bardzo był mu posłuszny, że był gotowy zabić swego syna na ofierze, tak jak Pan Bóg mu kazał, ale też wierzył tak bardzo w obietnicę, którą mu dana, że był przekonany, że nawet jeżeli ktoś zrobi, to Pan Bóg wskrzesi Izaaka z martwych. Chociaż wtedy to był zupełnie obcy koncept. Wtedy nikt o tym nie mówił, nikt o tym nie pisał, nie było zapisane w żadnych księgach, to się nie wydarzało nigdy, ale Abraham tak bardzo wierzył, że to się wydarzy. On nie oparł swojej postawy i działania na okolicznościach, w których się znalazł. Bo łatwo by było powiedzieć, Panie Boże, no najpierw obiecujesz jedno, które teraz każesz mi zrobić drugie, no wiesz, się w końcu zdecyduj. Nie, ja się będę trzymał obietnicy, nie będę robił tego, co tu mi teraz każesz, bo to nie ma sensu. Abraham zaufał Bogu i był mu posłuszny. Tak to się też znam, jeśli zaufamy Bożej obietnicy, to będziemy mogli podjąć właściwą decyzję w swoim życiu i przejść przez próby i testy, nawet te najtrudniejsze. Tylko jest pytanie, czy wiemy na pewno, co Bóg nam obiecał? Bo jeżeli ufamy w Bożą obietnicę, ufamy Bogu, a nie jest to właściwe, nie jest to prawdziwe, to znaczy, że możemy się bardzo rozczarować i naciąć. Bo wiemy, czego Bóg nam nie obiecał. Bóg nie obiecał nam łatwego życia. Chociaż niektórzy chcieliby w to wierzyć, że kiedy oddałem swoje życie Bogu, to teraz wszystko będzie lekkie, łatwe i przyjemne. Tak nie jest. Chociaż często się zdarza tak, że ponieważ mieliśmy pomieszane życie, robiliśmy straszne rzeczy, kiedy oddaliśmy życie Bogu, nasze życie staje się dużo lepsze niż było. Na pewno staje się lepsze, ale też łatwiejsze niż było. Ale też często się zdarza tak, że oddajemy swoje życie Bogu, a nasze życie staje się coraz bardziej skomplikowane, bardziej trudniejsze. Rodzina się od nas odwraca. Dzieją się rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Bóg nie obiecał nam łatwego życia. Bóg nie obiecał nam, że będziemy zdrowi. Chociaż często się zdarza, że Bóg leczy nas w sposób cudowny. On to robi nawet dzisiaj. Dzisiaj ma moc uzdrawiania i często słyszymy o historiach, kiedy modlimy się i Pan Bóg uzdrawia, ale to nie jest tak, że Bóg obiecał, że wszyscy zostaną uzdrowieni. Tak, będą uzdrowieni wszyscy. Wszyscy będą bez bólu i bez cierpienia, kiedy będziemy w niebie, ale Bóg nie obiecał, że każdy z nas będzie uzdrowiony tu na ziemi. Bóg nie obiecał, że jak oddamy swoje życie Jemu, to będziemy mieli bogactwo, jakie tylko chcemy. Będziemy mieli kasę na to, co chcemy. Pan powiedział, jeżeli oddasz mi swoje życie, jeżeli będziesz wierny, Bóg zatroszczy się o twoje potrzeby, o to, co potrzebujesz, nie o to, co chcesz. Czy wiemy, co Bóg nam obiecał? Czy mamy prawdziwy obraz Boga? To tak w tej historii o małej dziewczynce, która była na szkółce niedzielnej, tam uczyli się o Bogu i później wróciła do domu i zaczęła rysować coś na wielkiej karce, taki kolorowy, jakiś taki coś wielkiego, niekształtnego. I mam pyta, córcio, co ty tu rysujesz? On mówi, rysuję Pana Boga. On mówi, ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda, nikt Go nie widział, nikt nie wie. A córcio na to, no to teraz już będą widzieli. Pewne przekonania. Niestety takie pełne przekonanie, obraz Boga, który nie jest właściwym obrazem, często ludzie mają. Myślę sobie, że Pan Bóg to jest taki trochę jak dżin. Podtrzesz lampę i masz trzy życzenia i On to spełni. Czy wiemy, w co wierzymy? Czy wiemy, jakie Bóg ma obietnice dla nas? Bo jeśli mamy niewłaściwe oczekiwania, jeżeli ufamy niewłaściwym obietnicom Bożym, to się nie spełnia, to zaczynamy oskarżać. Często oskarżamy Boga, mówi, o Panie Boże, obiecałeś mi to, chociaż to nie było prawdę, a nie dopełniłeś tego, nie jesteś takim dobrym Bogiem, o jakim myślałem, że jesteś. Nie jesteś Ojcem, nie dbasz o mnie. Albo zaczynamy oskarżać siebie, może Bóg jest dobry, ale może moja wiara jest za słaba, może ja jestem za mało duchowy, może za mało czytam Biblii, może za mało się modlę, dlatego Bóg nie spełnia tych obietnic, które mi dał, których tak naprawdę nie dał. Bo Bóg obiecał nam, że nas będzie zawsze kochał. Nic nie jest w stanie odłączyć nas od Bożej miłości. Cokolwiek byś zrobił, czy zrobiła, cokolwiek byś nie zrobił, a powinieneś, cokolwiek złego ci się trafi w twoim życiu, które ty zrobisz, nic nie jest w stanie sprawić, że Bóg przestanie cię kochać. Bóg obiecał, że będzie wierny i miłościwy. Że kiedykolwiek zgrzeszymy, jeżeli przyjdziemy i wyznamy Mu ten grzech i będziemy żałować, to On nam ten grzech wybaczy. Nie ma takiego grzechu, którego by Bóg nam nie wybaczył. Bóg obiecał nam, że będzie zawsze przy nas. I chociaż nasze życie nie będzie może zawsze łatwe, ale On zawsze będzie koło nas, kiedy będziemy szli nawet przez te trudne momenty w naszym życiu. Możemy na Nim polegać. I przede wszystkim obiecał nam życie wieczne, zbawienie poprzez Syna Jezusa Chrystusa i tego, co zrobił na krzyżu. Jeśli na tych prawdziwych Bożych obietnicach będziesz budował swoje życie, to może być wolny. Wolny od strachu, od lęków i może być gotowy na przejście na nawet takich trudnych prób i testów w swoim życiu. Zobaczmy, co dalej się wydarzyło w naszej historii Abrahama i Izaaka. Od 6 wersetu. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swojego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak. Ojcze mój, a ten odpowiedział, oto mi jest, syn mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. Izaak nie był małym dzieckiem. On już musiał być młodzieńcem, przynajmniej był silny, bo dźwigał to drzewo, które miało być złożone na ołtarzu, które miało być spalone, na nim miała być spalona ofiara. Widział nóż, wiedział, że musi być ktoś, kto będzie ofiarowany, ale nie pasowało mu, nie było jagnięcia. A pewnie już nie raz składał ofiarę z jagnięcia razem ze swoim ojcem przed Bogiem, gdyż czytamy o tym, że już ofiary były składane już od 8 rozdziału pierwszej księgi Rodzaju, że ludzie składali Bogu ofiary na przebaczenie grzechów, więc na pewno wiedział, miał cały obraz tego i coś mu się nie zgadzało. I kiedy zapytał o to, Abraham odpowiada, Pan Bóg sobie sam upatrzy jagnię. I to było bardzo, to nie było słowa, które były wymówką tylko, czy jakieś takim kłamstwem, to były bardzo prorocze słowa, które wypowiedział Abraham, które miały się spełnić w przyszłości, że Pan Bóg sam przygotuje jagnię na całopalenie. I dalej czytamy, a gdy przybyli na miejsce, o którym Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Wyobrażacie sobie napięcie, jakie było w tym momencie. Ten syn, tak długo oczekiwany, wymodlony, który urodził mu się, kiedy miał 100 lat. I ten, z drugiej strony, nakaz Boży, aby złożyć go na ofierze. I ten związany syn, który poddał się woli ojca. I ten nóż, który już jest podniesiony. I za chwilę zdarzy się coś strasznego, chociaż Abraham wierzył pewnie, że tak jak czytaliśmy, że on zostanie wzbudzony z martwych, ale nie miał pewności. I na pewno to było straszne przeżycie dla jednego i dla drugiego. I kiedy już miał nastąpić cios w ostatniej chwili. Czytamy, lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. To jest niesamowite, jak Abraham za każdym razem, kiedy Bóg go woła, Abrahamie, on zawsze mówi: oto ja, a jestem gotowy, Panie, jestem gotowy uwierzyć Ci, zaufać Ci, być Ci posłuszny. I tak samo w tym momencie powiedział: oto ja. I anioł rzekł mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swojego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Piękna historia z happy endem. Nic się nie stało. Abraham zdał test na szóstkę. Dla nas zachęta, pokazanie, jak można być wiernym i posłusznym Bogu, ale tak naprawdę, jak czytamy to, czy naprawdę Pan Bóg musiał aż tak bardzo testować Abrahama, czekać aż do ostatniej chwili, pozwolić mu przeżyć traumę jemu i temu młodemu chłopakowi. To nie wygląda dobrze, Panie Boże. To nie wygląda, nie pokazuje Ciebie jako dobrego Boga. Bardziej jako takiego tyrana, czy wrednego egzaminatora, który trochę karmi się Twoim strachem. I tak pewnie by to wyglądało, gdyśmy z tej historii zabrali Jezusa. Powiecie, jakiego Jezusa? Tu nie ma mowy o Jezusie. Jest i to dużo. I za chwilę zobaczymy, bo pewnie sceptycy, którzy czytają tę historię, nie widzą w nim Jezusa, twierdzą, no to za Bóg. To kolejna historia o tym, jak okrutny jest Bóg. Jest gotowy do okrutnych rzeczy. Albo nawet Żydzi, którzy czytają tę historię. Czytałem opracowania czy komentarze rabinów do tej historii. To też dla nich bardzo trudna historia, bo i tak oni piszą, że to jest bardzo trudna historia, trudna do ograniczenia. Dlaczego Bóg pozwolił, czy wystawił na taki test Abrahama, chociaż wiadomo było, że Bóg jest, brzydzi się ofiarami ludzkimi i dla nich to jest trudne do ogarnięcia, ale mają bardzo ciekawy też punkt, że często tak jest, że czasami ludzie, kiedy dostają coś od Boga, Ten dar staje się ważniejszy od Boga i w tym momencie to był taki test Abrahama, kiedy mógł pokazać, że ten dar od Boga nie jest aż tak ważny, pomimo tego, że był tak oczekiwany i tak wypragniony, ale Bóg był najważniejszy. Ale to mimo wszystko pokazuje, że Boga jako okrutnego człowieka. Ale ten Bóg nie jest okrutnego Boga, który robi takie straszne rzeczy. Ale ten Bóg nie jest tak okrutnym Bogiem, gdyż ta historia przede wszystkim mówi nam i wskazuje nam i zapowiada nam ofiarę Jezusa na krzyżu i tą miłość, którą Bóg nam okaże poprzez swego Syna. Zobaczmy, jak bardzo Izaak jest podobny do Jezusa. Obaj zostali urodzeni w cudowny sposób. Jezus, wiemy, urodził się z dziewicy. Izaak urodził się z 90-letniej babci, która nie miała prawa mieć dziecka. W obu przypadkach ich narodziny były zapowiedziane długo przed tym, zanim się narodzili. Jezus oczywiście tysiące lat przed narodzinami. Abraham przynajmniej 25 lat, kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, że go wyprowadzi i da mu syna i z niego będzie wielki naród. Obaj otrzymali, zostały im wybrane imiona, zanim jeszcze się urodzili. Jeden Jezus, drugi Izaak, czyli ten, co się śmieje. A kiedy czytamy tutaj i przyjrzymy się na miejsce, gdzie to się dokonało, Moria, czytamy, że Pan Bóg kazał iść do krainy Moria. Moria to są wzgórza, które są położone w okolicy Jerozolimy. A dokładnie na tym wzgórzu, na którym na którym zbudował Abraham ołtarz, na tym wzgórzu Salomon zbudował świątynię. A na wzgórzu obok, też w krainie Moria, Jezus został złożony na krzyż, na górze Golgocie, w krainie Moria, w Jerozolimie. Czytamy o tym, że Abraham, kiedy dostał polecenie, aby złożyć swego syna na ofiarę, przez 3 dni szedł do tej góry. I przez te 3 dni on pewnie już myślał o tym, jak ten jego syn jest już martwy, bo on musi go zabić. I chociaż wierzył, że on zmartwychwstanie, to jednak przez te 3 dni ten obraz martwego jego syna w jego sercu na pewno był obecny. Tak jak przez 3 dni Jezus był martwy dla swego ojca, przebywał w grobie. I ten jeszcze jeden bardzo, bardzo wyraźny, obrazowy przykład, kiedy stoł u stóp góry, Izaak niesie drzewo, na którym zostanie złożony na ofiarę, zostanie spalony. Tak jak Jezus niósł drzewo krzyża na górę, na którym został później powieszony. Obaj też poddali się woli ojca. Izaak był młodzieńcem. On śmiało mógł się obronić przed 120-letnim dziadkiem, ale poddał się woli ojca. Tak jak Jezus poddał się woli ojca. Pomimo modlitwy, kiedy modlił się, że Panie, jeżeli możesz, niech ta czasza goryczy mnie minie, ale niech Twoja wola się stanie. Tych podobieństw jest naprawdę wiele. Ale w tym momencie jest jednak jedna większa, wielka różnica. Izaak nie musiał zginąć, bo Pan Bóg zabezpieczył ofiarę zastępczą. Tego barana, który zaplątał się gdzieś tam w krzakach. Jezus stał się barankiem Bożym, który zgładzi grzechy świata. On musiał umrzeć po to, abyśmy my mogli żyć, aby nasze grzechy były przebaczone. Ta cała historia wskazuje nam na wielką miłość, miłość Boga do nas. To nie jest historia o strasznym, strasznym Bogu, który testuje swoich poddanych, żeby sprawdzić, jak bardzo ich mocna jest wiara, ale ta historia miała wskazywać na wielką miłość, którą Bóg dla nas ma, na ten wspaniały plan, który ma, aby rozprawić się z największym problemem, jaki ludzie mieli, z problemem grzechu. I tak jak patrzymy na tę historię, oczywiście możemy uczyć się od Abrahama, jak radzić sobie w trudnych próbach, które Pan mógł dopuścić w naszym życiu. A pewnie dopuści. Czy to będzie choroba, czy jakiś wypadek, czy śmierć bliskiej osoby. Pamiętajmy, że musimy zawsze ufać Bogu i być Mu posłuszni, ufać w Jego obietnicę, że Pan Bóg jest przy nas w tych trudnych czasach, tak jak był przez cały czas z Abrahamem. A może jesteśmy jak Izaak, który znalazł się na tym ołtarzu i za chwilę musi zginąć, chociaż w zasadzie był niewinny, ale każdy z nas jest grzeszny, każdy z nas zasłużył na śmierć za nasz grzech. Jeżeli nie przyjmiesz ofiary, którą ma dla Ciebie Jezus Chrystus, ofiary na krzyżu, którą On złożył za Ciebie, to ta śmierć może stać się faktem, duchowa śmierć. Więc zachęcam do tego, abyśmy przyjęli tą ofiarę Bożej miłości, którą Jezus złożył nas na krzyżu. Abyśmy ufali Jemu i byli Mu posłuszni, abyśmy wierzyli w Boże obietnice. A sam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział tak, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Niech to będzie takim przypomnieniem do tego, jak mamy żyć. Że Bóg przede wszystkim, Jego obietnice, nasze posłuszeństwo potem. I pomimo trudności Pan Bóg będzie przy nas, pomoże nam przejść przez nie. Dobry Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty nie jesteś tyranem, nie jesteś okrutnym Bogiem, ale Bogiem kochającym, łaskawym, miłosiernym, Panie. Chociaż czasami o tym zapominamy, to dziękujemy Ci za tą miłość Twoją do nas, Panie. Dziękujemy Ci, że pomimo naszych upadków, naszych grzechów, naszych rzeczy, złych rzeczy, które robimy, nic nie stanie oddzielić nas od Twojej miłości, Panie. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za to, że On wykonał swoją misję, Panie. On stał się tym barankiem Bożym, ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, za moje grzechy, Panie, że On umarł na krzyżu i że zmartwychwstał, Panie. I dzięki temu możemy mieć nadzieję na życie wieczne z Tobą. I wiemy, że kiedyś w niebie będziemy, nasze życie będzie piękne i przyjemne i bez bólu, i bez kłopotów, bez trudności, bez płaczu. A teraz, kiedy żyjemy na tym świecie, Panie, pomagaj nam ufać Tobie, Panie, ufać Twoim obietnicom i zawsze być Tobie posłusznym i szukać Twojego Królestwa. Tobie nie będzie chwała i cześć. Amen.